Pochwalany Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię. Stolicą mądrości. Bardzo, bardzo serdecznie i bardzo ciepło w grudniowy wieczór witam wszystkich Państwa. Raz jeszcze powtórzę to, co powtarzam zazwyczaj o tej porze roku, czyli jesienią i wczesną zimą, że z największym uznaniem się z Państwem spotykam dla Państwa. Największym uznaniem dlatego, że zdajemy sobie, my kapłani, doskonale sprawę, jak wielkim wyzwaniem jest taka konferencja biblijna, przyjście na nią, obecność na niej. A przecież tak się składa, że teraz wieczory są najdłuższe, dni najkrótsze. Państwo muszą pokonać sporo trudności, sporo przeciwności, żeby z domu wyjść, żeby tutaj przyjść. I jestem za to również bardzo, bardzo osobiście wdzięczny za te konferencje biblijne, a ten udział Państwa cieszy się uznaniem nie tylko tutaj, tylko dużo, dużo, dużo szerzej. I to jest jeszcze jeden powód do zadowolenia. Więc bardzo się cieszę i bardzo serdecznie i bardzo ciepło Państwa witam, bo w takim czasie jak czas zimowy, taka właśnie obecność jest bardzo znacząca i bardzo zobowiązująca. Weszliśmy w okres Adwentu i temat, który dzisiaj podejmiemy, będzie w dużej mierze adwentowy, aczkolwiek Państwo pamiętają, że wybraliśmy pewien cykl, w który jakby z góry ma swój schemat i jeżeli pokrywa się z okresem liturgicznym czy z czasem, w którym jesteśmy, to wydaje się, że to jest sprawa przypadku, ale tak w gruncie rzeczy przypadków nie ma. Otóż tytuł tego cyklu to spotkać Jezusa Chrystusa dzisiaj i zastanawiamy się właśnie nad Jezusem Chrystusem tak, jak On jest przedstawiony na kartach Ewangelii, ale zastanawiamy się nad Jego znaczeniem dziś dla nas i spotkać Go oczami Ojca Świętego Benedykta XVI, bo powiedzieliśmy sobie 2 miesiące temu, przypomnieliśmy sobie, że papież jest autorem książki Jezus z Nazaretu i to właśnie według tej książki, według jej zawartości staramy się raz jeszcze na postać Jezusa Chrystusa spojrzeć. Dzisiejszy temat jest adwentowy, dlatego że kolejny rozdział naszej refleksji nosi tytuł Ewangelia o Królestwie Bożym. Już sam ten tytuł wydaje się dość trudny i stąd trzeba wyjaśnić obydwa jego człony, a następnie zwrócić uwagę, dlaczego dla nas dzisiaj na progu XXI wieku ta rzeczywistość Ewangelii o Królestwie Bożym jest ciągle ważna. Zacznijmy od słowa, które powtarzamy setki i tysiące razy, które dobrze znamy, ale papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na szczególny rodowód, szczególną genealogię tego słowa, mianowicie słowo Ewangelia. Otóż zwrócił papież uwagę, przypomniał, że słowo greckie Ewangelion było używane w odległej starożytności na oznaczenie dekretów cesarskich. Cesarz wydawał dekret, te dekrety miały bardzo różną treść, ale wszystkie były pojmowane jako Euangelion. Znaczy to po polsku dobra wieść. Dobra nowina, dobra wiadomość. Wszystko, co wychodziło od cesarza i obowiązywało na terenie całego Imperium Rzymskiego, miało być dobrą wiadomością i to nawet wtedy, kiedy treść dekretu cesarskiego wcale taka pocieszająca nie była. Kiedy więc ewangeliści pisali o Jezusie Chrystusie, to użycie nazwy Ewangelia przez nich miało charakter polemiczny. Wskazywało, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, mają nowego Pana, mają nowego władcę, że tym Panem nie jest już cesarz, który wydaje Ewangelion, czyli tę dobrą nowinę, że prawdziwa dobra nowina ma inny rodowód, inne pochodzenie, inną jakość, inną wartość, i zobowiązuje daleko bardziej, że prawdziwa dobra nowina to jest nowina o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat i który w tym świecie dokonał przemiany takiej, jakiej nie może dokonać żaden cesarz. To jest właśnie rodowód tego greckiego słowa Ewangelion. I cztery Ewangelie, które mamy w kanonie Nowego Testamentu, noszą odpowiednio nazwy Ewangelia według świętego Mateusza, według świętego Marka, świętego Łukasza i świętego Jana, a więc dobra nowina, w znaczeniu dobra nowina o Jezusie Chrystusie, który dla wierzących w Niego zastąpił cesarza. Dekrety cesarskie tracą jak gdyby moc, bo ci, którzy są chrześcijanami, mają innego władcę, mają innego Pana, innego przełożonego. Tym przełożonym jest sam Bóg w wewnętrznym bogactwie Jego życia, czyli jako Ojciec, jako Syn, jako Duch Święty. Bóg, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Stąd Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie, przynosi nam wiadomości o Nim, o Jego życiu, o Jego nauczaniu. I te wiadomości podawane są nie po to, żebyśmy mieli tylko, żeby one miały charakter informacyjny, ale podawane są po to, że mają charakter normatywny, charakter zobowiązujący, a więc stoją jak gdyby na antypodach tego dekretu cesarskiego, który wtedy był wydawany. I tak dochodzimy do pierwszego tekstu, na który Ojciec Święty Benedykt XVI zwrócił uwagę i który w gruncie rzeczy stanowi o przesłaniu Adwentu, a nawet o przesłaniu całego życia chrześcijańskiego. We wszystkich Ewangeliach, ale w sposób najbardziej zwięzły w Ewangelii według świętego Marka, w rozdziale pierwszym znajdujemy takie słowa. Gdy zaś Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Ewangelii, do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Niech Państwo łaskawie zwrócą uwagę na swoiste napięcie, z jakim mamy do czynienia w tym, co mówię. Powiedzieliśmy tak, Ewangelia to jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. O tym, kim On był i czego On dokonał dla zbawienia człowieka i zbawienia ludzkości. A tu z Ewangelii świętego Marka, Ewangelia świętego Marka kieruje nasz wzrok w nieco innym kierunku. Mianowicie Jezus przybył do Galilei i głosił Ewangelię Bożą, mówiąc, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Treścią czterech Ewangelii jest Jezus Chrystus, ale Jezus Chrystus również głosił Ewangelię, głosił dobrą nowinę. I ta dobra nowina, którą On głosił, to była nowina o Królestwie Bożym. Wobec tego zauważmy, że dokonało się znamienne przesunięcie. Kiedy Jezus żył na ziemi, to Jego dobra nowina, ta dobra wieść, którą przyniósł swoim słuchaczom i wszystkim, do których docierała treść Jego orędzia, było głoszenie Królestwa Bożego. A kiedy Jezus zmartwychwstał i został uwielbiony, to wtedy treścią tej Ewangelii stał się On sam. W ten sposób dochodzimy do czegoś, do myśli, wokół której będzie się obracała nasza dzisiejsza refleksja. Mianowicie, ja zdaję sobie sprawę, że ta myśl jest na razie trudna, mam jednak nadzieję, że ją wyjaśnimy. Mianowicie, rzeczywistość Jezusa Chrystusa w gruncie rzeczy pokrywa się z Królestwem Bożym. Królestwo Boże to jest Jezus. To, czego dokonał, to, czego nauczał i to, kim On jest. I właśnie teraz chciałbym tę prawdę wyjaśnić. Wyjaśnić tak, żeby ona miała również znaczenie dla naszego życia. Zacznijmy od początku, czyli cofnijmy się do czasów Starego Testamentu. Kilka razy przy różnych okazjach zwracaliśmy na to uwagę, a teraz raz jeszcze powtórzmy. Kiedy Izraelici stali się narodem Bożego wybrania, to doskonale wiedzieli, że Bóg zamierzył dla nich określoną przyszłość, że Bóg jest obecny w dziejach ich jako narodu Bożego wybrania z myślą o tym, by tę przyszłość kształtować. I rozmaicie sobie tę przyszłość wyobrażali, ale zawsze w tej przyszłości, przez nich wyobrażanej i oczekiwanej w czasach Starego Testamentu, było miejsce dla króla. Wyobrażali sobie, że sam Bóg jest królem, ale wyobrażali sobie także, że ten, którego Bóg ześle, którego kształt zaledwie przeczuwali, że również będzie królem. A ponieważ najznamienitszym królem ich historii był król Dawid i król Salomon, obaj żyli w X wieku przed Chrystusem, król Dawid panował w latach 1000 do 970 przed Chrystusem, a król Salomon 970 do 930 przed Chrystusem, to te dwie postacie stały się takimi swoistymi prototypami, takimi prawzorami, przez pryzmat których patrzono później na przyszłość, oczekując zwłaszcza nowego Dawida. I wyobrażano sobie, że kiedy Bóg będzie zaprowadzał to królestwo swoje, ten swój porządek na ziemi, to będzie zaprowadzał go w ten sposób, że ześle kogoś, kto będzie królem, a Izraelici będą takim królewskim narodem, do którego to narodu będą należały rządy, będzie należało panowanie, a więc uprzywilejowane miejsce pośród innych. Wybranie bardzo często pojmowano właśnie jako przywilej. Znacznie rzadziej pojmowano je jako zobowiązanie. I te oczekiwania mesjańskie mamy na kartach Starego Testamentu bardzo widoczne. Niech Państwo sobie przypomną, zwłaszcza jeden z psalmów, który pojawia się także w naszej liturgii, zwłaszcza w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego, z psalmów, który brzmi: rzekł Pan do Pana mego łaskawym swym głosem, siądź mi przy boku prawym, aż moje wszystkie zuchwałe wrogi dam za podnóżek pod Twoje nogi. Otóż te oczekiwania w Starym Testamencie bardzo często sprowadzały się do tego, że kiedy Bóg zaprowadzi swoje rządy, to pokona tych, którzy są źli, niesprawiedliwi i w jakikolwiek sposób grzeszni i występni, i uczyni z tych wrogów podnóżek pod nogi króla, który będzie go reprezentował, który będzie jego przedstawicielem. Mamy tutaj obraz, który część z Państwa na pewno pamięta, z Muzeum Egipskiego w Kairze. Tam był taki fotel faraona, a obok fotela był podnóżek i na tym podnóżku wyrzeźbione były w drewnie głowy wrogów, głowy nieprzyjaciół, i kiedy faraon siadał na swoim tronie, to wtedy nogami gniótł tych swoich wrogów w symboliczny sposób. Tak właśnie wyobrażano sobie działanie Boga i Jego przedstawicieli. Kiedy więc Jezus rozpoczął głoszenie dobrej nowiny, musiał wyprostować te oczekiwania, ale z drugiej strony bez przerwy miał z nimi do czynienia. Wyprostował je wtedy, kiedy na przykład mieliśmy niedzielę palmową, Jezus wjeżdża do Jerozolimy, wszyscy zebrani krzyczą: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Jezus daje wyraźnie poznać, że nie o takie królestwo i nie o takie panowanie chodzi. Mamy też sytuacje inne na kartach Ewangelii, kiedy to Piłat, przepytując Jezusa, przesłuchując Jezusa, pyta, czy Ty jesteś królem? Jezus odpowiada, tak, jestem królem, ale królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, to słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. I Piłat zastanawia się, co to za król, z kim ma do czynienia. I wreszcie ta idea królewska osiąga swoje apogeum, ale także zostaje sparodiowana na krzyżu, kiedy to nad głową Jezusa, który na krzyżu umiera, zawieszono tabliczkę Jezus Nazareński, Król Żydowski. Okazało się, że królestwo, które zaprowadza Jezus i królowanie, które reprezentuje, jest zupełnie innego rodzaju niż to, które zamierzali Izraelici, które przewidywał naród Starego Testamentu, lud Boży pierwszego przymierza. Że wszystko to odbywa się nie według ludzkich wyobrażeń, ale według wzorca zamyślanego i przygotowanego przez Boga. Tyle tytułem pewnego wstępu, bo do tej myśli za chwilę wrócimy. Natomiast niech Państwo zwrócą uwagę, że później, już w czasach chrześcijańskich, próbowano na rozmaite sposoby zaprowadzać coś, co mogło być parodią królowania Bożego. To znaczy na rozmaite sposoby próbowano zaprowadzić porządek, który by się opierał na sprawiedliwości, który by się opierał na równości, na braterstwie i porządek, w którym wszyscy mieliby się cieszyć jednakowymi prawami. Zdarzało się w dziejach świata, że robiono to bez Boga. Widać to było zwłaszcza w XX wieku. Widać na przykładzie tak zwanych totalitaryzmów, czyli takich systemów politycznych, które miały objąć wszystkie dziedziny życia człowieka. Dla nas, tym, który wydaje się najbliższy, był ten totalitaryzm czerwony, komunistyczny. On obiecał raj na ziemi, a żeby ten raj osiągnąć, trzeba było odwrócić jak gdyby proporcje. Zrobić światową rewolucję, w której bogaci straciliby to, co mają, biedni zyskaliby to, czego nie mają. I dobrze wiemy, jak w różnych rejonach świata te rewolucje wyglądały. Do jakiego stopnia były krwawe i do jakiego stopnia pod hasłami sprawiedliwości odbywała się rażąca niesprawiedliwość, mało tego, krzywdy, przemoc, gwałty i krew. Niedawno, kilka tygodni temu, wspominaliśmy jeden z epizodów tego krwawego przewrotu, jakim było wywołanie głodu na Ukrainie. Epizod stosunkowo mało znany, a przecież w latach 30. właśnie w imię tego lepszego świata na Ukrainie zamordowano głodem, wzięto głodem kilka milionów ludzi. Szacunki są różne, od 4 do 7 milionów ludzi zagłodzonych w okrutny sposób. Te przykłady moglibyśmy mnożyć. Nawet nie chodzi o to, żeby tutaj rozpalać wyobraźnię i przypominać te wszystkie epizody. Wiemy, że łączyło te epizody rozmaite polityczne jedno, mianowicie usunięcie Boga, zastąpienie Boga i zastąpienie Go utopią sprawiedliwego świata, świata, w którym będzie pokój. Pamiętamy jeszcze z niedawnych czasów walka o pokój, taka swoista sprzeczność, żeby pokój osiągnąć, to trzeba o niego walczyć. Zatem drogą do pokoju są zmagania, rywalizacja, konfrontacja, napięcia. Próbowano zatem budować królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju bez Boga i takie budowanie zawsze obracało się przeciwko ludziom. W różnych rejonach świata, w różnych okolicznościach, ale zawsze dramatycznych, ginęły setki, tysięcy i miliony ludzi. Ludzi zwłaszcza tych, którzy do tego porządku projektowanego i prognozowanego z jakichś względów nie przystawali, nie pasowali albo zostali uznani za takich, którzy do tego porządku światowego się nie nadają. Ale obok tego istnieją również inne próby budowania porządku, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Jedna z tych prób, z którą często w historii niestety mieliśmy do czynienia, polegała na wprzęgnięciu religii do budowania takiego właśnie sprawiedliwego pokoju i na posługiwaniu się hasłami religijnymi w zaprowadzaniu porządku w świecie. Do tego stopnia, że zdarzały się okresy historyczne, w których religia stawała się narzędziem przemocy. Jest to jeden z najwstydliwszych zawsze rozdziałów w dziejach ludzi religijnych czy w dziejach danego wyznania. Zdarzało się, że rozmaite wyznania, także chrześcijańskie, walczyły między sobą. Zdarzało się, że w imię szczytnych haseł religijnych i z powoływaniem się na religię przeprowadzano rozmaite akcje, czasami bardzo zmasowane, wskutek których bardzo wielu ludzi cierpiało. Tu w naszym rejonie świata pewnie nie jest to wyłącznie stereotyp, lecz coś, co ma związek z prawdą, kojarzy nam się tego rodzaju zaprowadzanie porządku na siłę i taka chrystianizacja na siłę, zwłaszcza z krzyżakami, o których krążyły czarne legendy i krążą jeszcze do naszych czasów. W imię wzniosłych haseł, w imię szczytnych ideałów przeprowadzano całe akcje wyniszczające ludy czy ludzi, którzy do tych szczytnych haseł nie pasowali. Coś podobnego wydarzyło się po podboju Ameryki, po odkryciu Ameryki w roku 1492 i w trakcie jej podbijania przez białych przybywających tam, zwłaszcza z Europy. Otóż miejscowi ludzie, także w imię szczytnych haseł chrześcijańskich, byli krwawo niszczeni, póki wreszcie pod koniec XIX i XX wieku nie zepchnięto ich całkowicie do rezerwatów. Coś podobnego wydarzyło się również, podobna tragedia na terenie Australii. Widzimy zatem, i musimy to uznać z bólem i ze wstydem, że także religia bywała używana i nadużywana do celów, które z naturą religii nie mają nic wspólnego. Mówił o tym dość często w kontekście roku 2000 papież Jan Paweł II, zalecając tak zwany proces oczyszczania pamięci. Dobrze wiemy, że to są trudne karty także w dziejach chrześcijaństwa. Ale do tego trzeba dodać jeszcze jeden wymiar, niesłychanie delikatny, który odbywa się na styku religii i zaprowadzania takiego światowego porządku, sprawiedliwości i pokoju. Mianowicie ten wymiar ma charakter zupełnie nowoczesny. I papież Benedykt XVI jest bodaj pierwszym papieżem, który na ten wymiar tak wyraźnie wskazuje. Ojciec Święty mówi tak. Po Soborze Watykańskim II, który odbył się w latach 1962-1965, pojawiła się tendencja, aby uznać równość rozmaitych kultur i aby uznać równość rozmaitych religii. Wiadomo, że w świecie zróżnicowanie religijne jest posunięte bardzo daleko. Chrześcijaństwo jest podzielone, bo są rozmaite wyznania chrześcijańskie, są różne religie monoteistyczne, judaizm, islam, chrześcijaństwo, są religie Środkowej Azji, Dalekiego Wschodu, religie afrykańskie, a więc jest daleko posunięte zróżnicowanie i pojawiają się tendencje, żeby uznać wszystkie te religie za równoprawną drogę do Boga, a ponieważ wyznawcy tych religii i tak w sprawach teoretycznych się nie dogadają, to żeby współpraca pomiędzy religiami odbywała się na tak zwanym poziomie praktycznym. Czyli żeby ekumenizm, z jakim mamy do czynienia w naszych czasach, polegał na tym, żeby wyznawcy różnych religii współpracowali ze sobą w zaprowadzaniu światowego pokoju, sprawiedliwości, w pomocy ubogim i w ulepszaniu tego świata na tyle, na ile to jest możliwe. Otóż papież mówi tak. Na pierwszy rzut oka ta wizja jest bardzo sugestywna. Mianowicie zalecać współdziałanie ludzi religijnych dla wspólnego dobra ludzkości, dla dobra każdego człowieka. Podjąć działania, wskutek których religie byłyby skuteczne. Otóż ta tendencja, to podejście, ten sposób widzenia roli i miejsca religii wydaje się bardzo atrakcyjny, ale jest z nim ogromny kłopot. Dlatego, że celem tak pojmowanej religii staje się człowiek i jego dobro. Staje się świat i zaprowadzana w nim sprawiedliwość. Że wobec tego religie tracą swój dynamizm i ludzie wierzący tracą swój dynamizm i że miejsce Boga, który powinien być podstawowym odniesieniem wiary religijnej, zajmuje człowiek, jego pomyślność i jego dobro. I to na tym w gruncie rzeczy polega bardzo poważny kryzys dzisiejszych wysiłków ekumenicznych i dialogowych, że Bóg został zepchnięty w różnych religiach na dalszy plan, natomiast miejsce Boga w tych spotkaniach międzyreligijnych zajął człowiek. Może być tak, że ludzie religijni w tych gremiach kierowniczych spotykają się między sobą i rozmawiają o wszystkim, o pokoju, o sprawiedliwości, o dobrobycie, o usuwaniu nędzy. Natomiast nie mówią o tym, co jest najważniejszą treścią każdej religii, a zwłaszcza chrześcijaństwa, mianowicie o Bogu. Co więcej, tego słowa Bóg unikają. Dlatego, że kiedy wypowiedzą słowo Bóg, to okazuje się, że Bóg ich jako ludzi religijnych dzieli. W ten sposób religia, powiada papież, staje się parodią samej siebie, bo zamiast prowadzić ludzi do Boga i zbliżać ludzi do Boga, to koncentruje się, skupia swoją uwagę na człowieku. I człowiek, jego pomyślność, jego dobrobyt, jego dobrostan zajmuje miejsce Boga. Papież mówi, tak być nie może. Otóż religia, która przestaje zwracać uwagę na Boga, natomiast koncentruje się na człowieku, jest, jak powiada papież, parodią samej siebie. Zwróćmy zatem uwagę, że przekładając to na język codzienności, chociaż dzieła, na przykład charytatywne, dobroczynne, mają ogromną wartość, to nie jest tak, że Kościół jest tylko i wyłącznie wspólnotą, która ma pomnażać dzieła dobroczynne. Kościół jest wspólnotą, która ma wielbić Boga i przybliżać ludzi do Boga, a dzieła dobroczynne, dzieła charytatywne nie mogą tego zastąpić, są jednym z aspektów religijności. Ale, chociaż brzmi to dla nas dziwnie, czy nawet szokująco, nie najważniejszym, bo najważniejszym jest prowadzić człowieka do Boga, a dzieła dobroczynne winny być tego narzędziem. Te przykłady można zresztą mnożyć. Po tym wróćmy raz jeszcze do Nowego Testamentu. Bo z tego, co powiedzieliśmy, wyłania się jeden wniosek, jedna konkluzja. Mianowicie, podstawowym zadaniem wiary religijnej, podstawowym zadaniem każdej religii jest ukazywanie Boga, przybliżanie obrazu Boga, prowadzenie ludzi do Boga i sprawianie, żeby Bóg mógł być w świecie obecny. I tak dochodzimy do czegoś, co znowu brzmi paradoksalnie. Otóż Jezus to Syn Boży, który stał się dla nas i dla naszego zbawienia człowiekiem. Głosi Królestwo Boże, czyli przypomina ludziom to, na co teraz zwróciliśmy uwagę, mianowicie pierwszorzędne miejsce Boga w ich życiu. Co prawda uczy dobrego sposobu życia, wypowiada piękne przypowieści, nawet uzdrawia i pomaga, ale przede wszystkim ukazuje obraz Boga i chce zbliżyć swoich słuchaczy i tych, którzy w Niego wierzą, do Boga, odkrywając, kim Pan Bóg jest. I do tego celu Jezus potrzebuje pomocników. Okazuje się, że Bóg człowiek, Jezus Chrystus, nie może owego Królestwa Bożego zaprowadzić sam. Że Pan Bóg, który jest obecny i działa w świecie, potrzebuje tych, którzy by o Nim wiarygodnie i niezłomnie świadczyli. Że Bóg względem ludzkości nie może obyć się bez człowieka. W sanktuarium w Efezie, na terenie Turcji, na wzgórzu Słowików, jest figura Najświętszej Maryi Panny. Ta figura Najświętszej Maryi Panny nie ma rąk. Te ręce zostały kiedyś odtrącone. Nie wiadomo kto, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo w jakich okolicznościach, od wieków tych rąk nie ma. I mówi się tam, na wzgórzu Słowików, że nikt nie będzie tych rąk dorabiał. Dlatego, że ci, którzy przybywają na to wzgórze i którzy oddają cześć Maryi, oni powinni być jej rękoma. Oni powinni dokonywać tego, czego Najświętsza Maryja Panna dokonać nie może, bo potrzebuje współpracowników i pomocników. Dokładnie tak jest z Bogiem. Otóż na początku swojej publicznej działalności Jezus powołuje 12 apostołów. W Ewangelii świętego Marka czytamy tak. Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. A oni przyszli do Niego. Zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. W czasach Starego Testamentu podkreślano przede wszystkim wymiar ludu Bożego jako wspólnoty, jako zbiorowości. Na kartach Starego Testamentu bez przerwy powtarza się słowo Izrael na oznaczenie wspólnoty, na oznaczenie zbiorowości. Jezus przenosi akcent ze zbiorowości i nacisk ze zbiorowości na pojedynczego człowieka. I dopiero przez pojedynczego człowieka buduje wspólnotę. Przynależność do uczniów Jezusa Chrystusa, do wyznawców Jezusa Chrystusa, do tego grona nie jest automatyczna. Nie jest przez narodzenie. To nie jest tak jak w starotestamentowym Izraelu. Tam rodził się w rodzinie żydowskiej chłopiec czy dziewczynka. Przez to samo był Żydem i przez to samo stawał się członkiem narodu Bożego wybrania. W rodzinie Jezusa, w rodzinie wyznawców Jezusa jest inaczej. W rodzinie chrześcijańskiej rodzi się chłopiec czy dziewczynka, ale przez sam ten fakt nie jest chrześcijaninem. Potrzebna jest decyzja jego rodziców, czy w dorosłym wieku jego samego, decyzja, która znajduje wyraz w chrzcie. I dopiero sakrament chrztu włącza do tej rodziny. Dopiero indywidualna, osobista decyzja, czy to rodziców, czy to dorosłego człowieka, w tworzy, sprawia nową wspólnotę. Wspólnota, którą my tworzymy, nie wynika z krwi, nie jest automatyczna. Ta wspólnota jest wynikiem wyboru. I początek tego właśnie procesu wybrania mamy tutaj na kartach Ewangelii. Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. W tym wyborze, którego dokonuje Jezus, jest Jego wolna wola. To powołanie jest, to szczególne powołanie nie jest adresowane do wszystkich. Jest adresowane do tych, którzy stają się Jego wybranymi. Ale to powołanie wymaga odpowiedzi, a oni przyszli do Niego. Przecież mogli nie przyjść. Tam pod tą górą zgromadziły się setki, a może nawet tysiące ludzi. I spośród tych setek czy tysięcy Jezus wybiera bardzo wąskie grono. Wskazuje na tych, których chce mieć jako swoich współpracowników, a oni przyszli do Niego. Otóż powołanie i wybranie zakładają zawsze odpowiedź człowieka. Ta odpowiedź winna być dobrowolna i winna być pozytywna. Ona odnosi się do każdego chrześcijanina, a w obrębie chrześcijaństwa oczywiście do tych, którzy mają szczególniejszą odpowiedzialność związaną z powołaniem i związaną z wybraniem. Napisał Jan Paweł II, że w każdym powołaniu, powołaniu chrześcijańskim, spotykają się dwie miłości. Miłość, z którą Pan Bóg występuje względem nas i nasza miłość, przez którą odpowiadamy Panu Bogu, i te dwie miłości spotykając się tworzą nową jakość. Na tym w gruncie rzeczy polega dojrzałe życie chrześcijańskie. Nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie nie znalazł. Znajdujemy Pana Boga, wierzymy w Niego, dlatego że On nas szuka. On wychodzi na nasze spotkanie, że On nas wzywa, wręcz po imieniu, a my na to wezwanie odpowiadamy. Tak tworzy się ta pierwsza wspólnota, o której czytamy. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Zwrócą Państwo uwagę na każdy z tych członów. Jezus ustanowił 12. Dlaczego 12? Dla skuteczności Jego nauki byłoby więcej, gdyby było ich 50, 100 albo 500. Dlaczego 12 właśnie apostołów staje się filarami nowej wspólnoty, której sedno stanowi indywidualna odpowiedź? Otóż dlatego, że Jezus w ten sposób wskazuje na ciągłość z ekonomią Bożą pierwszego przymierza, Starego Testamentu. Stary Testament, Izraelici Starego Testamentu, jako trzon, jako sedno swojej tożsamości, mieli 12 plemion, 12 pokoleń. Był czas, pewnie w zamierzchłym okresie, kiedy każdy z nich mógł wskazać, do którego plemienia należy. W czasach Jezusa już takiej możliwości nie było. Istniała jeszcze świadomość wśród niektórych, do którego plemienia należą, ale generalnie biorąc, ta świadomość została zatracona. Jezus chce powiedzieć, czas Starego Testamentu się dopełnia. Potrzebne są filary nowego ludu Bożego. Filarami tego pierwszego ludu Bożego było 12 patriarchów i wywodzący się od Niego poprzez rodzenie, poprzez wydawanie na świat pokolenia, plemiona. Natomiast nowy lud Boży ma nowe filary. Te filary to 12 apostołów wybranych przez Jezusa. I oni są zadatkiem nowego rodzaju wspólnoty. Zatem zadaniem tych, pierwszym zadaniem tych, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy poszli za Nim, jest budowanie jedności, jednoczenie ludzi wokół Niego. Już nie według krwi, nie według pochodzenia, nie według pokoleń, tylko pozyskiwanie ludzi z każdego ludu, narodu i języka, aby stawał się wyznawcą Pana Boga. Tak staje się jasne, że Izrael nie został wybrany ze względu na siebie samego, lecz że wybranie Izraelitów było przejściowym etapem do tego wybrania, które obejmuje całą ludzkość. A więc, że Izraelici stanowili pomost, przez który Bóg okazał swoją zbawczą moc wszystkim. Powiedzmy w tym miejscu, że Izraelici w dużej mierze zbuntowali się przeciwko takiej wizji. Zaczęli pojmować swoje wybranie jako coś partykularnego, skierowanego wyłącznie do nich. Nie wszyscy przyjęli to właśnie otwarcie, które znalazło wyraz w Jezusie i w chrześcijaństwie. Dlatego osoba Jezusa stała się także i Jego nauczanie stały się punktem wyjścia do rozłamu. Byli tacy w biblijnym Izraelu, którzy za Nim poszli, za Jezusem, a filarami tej pozytywnej odpowiedzi są apostołowie, przecież Żydzi. I byli tacy, którzy ten wzgląd na powszechne powołanie odrzucili. I to jest początek judaizmu rabinicznego, który istnieje do dnia dzisiejszego. Wchodzimy znów, dochodzimy do tego sedna problemu rozdziału Kościoła i synagogi. To, na co zwraca uwagę papież Benedykt XVI, to, co podkreśla, to wskazuje nam, że Jezus, wybierając 12, podejmuje tę samą logikę, która była związana z 12 plemionami Izraela w czasach Starego Testamentu. Jakie jest ich zadanie? Po pierwsze, aby mu towarzyszyli. Towarzyszyli, to znaczy patrzyli, stawali się jego uczniami, uczyli się. Towarzyszyli, to znaczy byli z nim, dojrzewali przy nim. Tak kształtuje się pierwsza szkoła uczniów Jezusa. Można by powiedzieć dzisiejszym językiem z pewną przekorą, tak kształtuje się pierwsze seminarium duchowne. A rektorem, kierownikiem, mistrzem tego seminarium jest sam Jezus. Apostołowie kształtują siebie, dojrzewają przy Nim, towarzysząc Mu, słuchając Jego nauk, słuchając Jego przypowieści, oglądając Jego cuda, słuchając wyjaśnień, które dawał, a wreszcie przygotowując się wraz z Nim do podjęcia tego losu, który zakończył się w Jerozolimie pojmaniem Go, aresztowaniem, skazaniem na śmierć i wreszcie ukrzyżowaniem. Apostołowie mieli Jezusowi towarzyszyć, mieli się Mu przypatrywać. Takie jest również zadanie uczniów Jezusa dzisiaj. Mianowicie ci, którzy chcą być świadomymi chrześcijanami, muszą przyglądać się Jezusowi. Nie możemy pójść za Nim tak po ziemsku. Nie możemy, nawet jeżeli pojedziemy do Palestyny, przyglądać Mu się z bliska, bo On jako człowiek przeszedł do historii. Towarzyszy nam jako Bóg, a to jest inny poziom, znacznie bardziej duchowy. Ale przecież musimy nieustannie starać się Jezusa poznawać. Gdyby chrześcijanie traktowali tę powinność poważnie, gdyby znali Jezusa, Jego orędzie, Jego Ewangelię, Jego nauczanie, Jego życie, Jego los, wtedy chrześcijaństwo wyglądałoby zupełnie inaczej. Problem polega na tym, że wśród tych, którzy uwierzyli w Jezusa albo którzy deklarują wiarę, są tacy, którzy za Nim nie idą, nie towarzyszą Mu, to znaczy nie starają się Go poznać, a nawet więcej, może się zdarzyć, że On ich wcale nie obchodzi. Jak więc można ukochać kogoś, kogo się nie zna? Jak można pójść za kimś, co do którego nie ma się, co do kogo nie ma się żadnej roztropnej wiedzy? Jak można postępować w zaufaniu Jezusowi, jeżeli człowiek nie ma w sobie tego wewnętrznego dynamizmu, którego do Jezusa zbliża? Otóż to jest jeden z powodów letniości i powierzchowności chrześcijaństwa w każdym czasie. Zatem pierwszy wymiar to towarzyszenie. Drugi, aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki. Oni najpierw słuchali, czego Jezus uczy, aby następnie powtarzać to innym. Drodzy Państwo, wiara, podkreśla Nowy Testament, rodzi się ze słuchania. Tam, gdzie człowiek słucha, tam wiara jest najbardziej żywa, najbardziej poruszająca. Nic tak nie trafia do wnętrza człowieka, jak zwłaszcza żywe słowo. W dzisiejszym świecie i w dzisiejszym Kościele nastąpiła dewaluacja wiary, dlatego że nastąpiła dewaluacja słowa. Zamiast słowa żywego pojawia się słowo odtwarzane, a to już nie jest to samo. Zamiast żywego słowa pojawia się obraz, a obraz wbrew pozorom nie działa tak mocno jak słowo właśnie. Otóż ci 12 apostołów, bo tak zostali nazwani, zostają przeznaczeni do tego, aby szli, zostali wysłani na głoszenie nauki. Wiara w Jezusa, żeby mogła się rozwijać i żeby te wartości, które Jezus nas uczył, żeby one mogły kwitnąć, to muszą być głoszone. Muszą być ci, którzy na ten temat mówią, otwarcie mówią, w porę i nie w porę, w dobrych i niesprzyjających okolicznościach. I wreszcie trzecia rzecz. I aby mieć władzę wypędzać złe duchy. Otóż wierność Jezusowi, głoszenie Jezusa, łączy się zawsze z umniejszaniem obecności zła w świecie. Zło jest tak jak chwast. Zło jest tak jak zaraza. Zło jest jak trucizna. Ono dochodzi w rejony, o których człowiek nie zdaje sobie sprawy. Ono się pleni wbrew naszej woli. Dlatego mówiąc o Jezusie, głosząc Jezusa, wyznając Jezusa, trzeba jednocześnie umniejszać zło tam, gdzie ono istnieje. Proszę zauważyć, jeżeli chcemy, żeby świat był sprawiedliwy, żeby świat był pod każdym względem dobry, żeby w świecie istniały te wszystkie przymioty, które wypływają z dobra, to warunkiem do tego jest ograniczanie zła. Ograniczanie obecności zła. I ewangelista mówi, ustanowił więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie Gromu, dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Dlaczego wszyscy ewangeliści wymieniają tak szczegółowo imiona apostołów? Dlatego, że każda odpowiedź na powołanie Jezusa ma charakter osobisty, indywidualny. Ewangeliści chcą powiedzieć, tych 12 zostało powołanych i tych 12 odpowiedziało. Ale mamy tu jednocześnie swoisty zaczątek tragedii. Mianowicie o jednym z tych 12, o Judaszu Iskariocie, mówi się, który go wydał. Gdyby ewangeliści chcieli retuszować życie Jezusa, z pewnością o Judaszu nie byłoby żadnej wzmianki. Gdyby chcieli je wywielać apostołów, mogliby go przemilczeć. Wiele razy przecież dzieje się tak, że to, co złe, jakoś zamiatamy pod dywan. A jednak Judasz jest tutaj wspomniany. Ewangeliści dają wyraźnie poznać, że tam, gdzie dokonuje się dobro, nigdy nie możemy być pewni tego, że tylko o nie chodzi. Że tam, gdzie dokonuje się dobro, odbywa się także jakiś tajemniczy posiew zła. Że jedno i drugie jest obecne. Jezus głosi Królestwo Boże, a więc to panowanie Boga na ziemi. Ukazuje rozmaite wymiary ludzkich powinności. Wzywa do tego 12. Ale zarazem jeden z tych 12 stanie się sprawcą porażki. I tak będzie w gruncie rzeczy w każdym chrześcijańskim pokoleniu. Obecność tych, którzy stają się sprawcami porażki, była od samego początku i ona, można by powiedzieć, jest czymś normalnym. Ileż to razy mówiliśmy nawet coś więcej, że granica między dobrem i złem nie przebiega między ludźmi. Granica między dobrem i złem przebiega w człowieku, w sumieniu każdego z nas. A więc i w nas toczy się to zmaganie między tym dobrem, którego chcemy, a złem, które popełniamy. Ale niektórzy spośród nas ulegają temu w sposób tak widoczny i tak gwałtowny, że to zło jest zdecydowanie bardziej widoczne. Tak było właśnie z Judaszem. To, jak widzimy, dość wymowny wymiar tego głoszenia Królestwa Bożego. Jezus potrzebuje współpracowników. Bóg potrzebuje współpracowników w świecie, a zarazem niektórzy z tych współpracowników popełniają błędy, grzechy, są skazani na porażkę. I taki jest los Boga pomiędzy ludźmi. Tak długo, jak długo Jezus głosił Królestwo Boże, a następnie sam stał się przedmiotem głoszenia, tak długo byli ci i są ci, którzy wiernie wypełniają Jego posłannictwo oraz są ci, którzy temu sprostać nie mogą i nie potrafią. Przybliżając to Królestwo Boże i obecność Boga w ludzkiej historii, Jezus używał różnych obrazów. I te obrazy w gruncie rzeczy pokrywają się z tym, na co teraz zwróciliśmy uwagę. Czy Państwo przypominają sobie przypowieść o ziarnku gorczycy? Jezus powiedział, ono jest najmniejsze. Rzeczywiście ta gorczyca jest bardzo mała. Ziarenko gorczycy tak jak ziarenko maku. Ale kiedy się je zasieje, to ono rozrasta się w potężny krzew. Tak jest z Królestwem Bożym. Powiada Jezus, wydaje się, że obecność Boga w świecie jest niewidoczna. Że Bóg jest bez przerwy spychany do narożnika. Że Bóg bez przerwy musi się uwiarygodnić wobec człowieka. Ale kiedy popatrzymy na dzieje świata, to Królestwo Boże trwa. To w świecie wydarza się wiele dobra. To w świecie jest wiele dzieł miłości i miłosierdzia, które są odwzorowaniem obecności Boga. To do Boga należy ostatnie słowo. Inna przypowieść, która ukazuje nam, że los głoszenia Królestwa Bożego jest zróżnicowany. Pamiętamy tę przypowieść doskonale. O ziarnie, jedno rzucone na drogę i ptaki je wydziobują. Inne na grunt skalisty, nie może zapuścić korzenia. Jeszcze inne między ciernie, a ciernie wyrosły i zagłuszyły. I wreszcie inne na glebę uprawną, i to wydaje plon 30, 60 i 90-krotny. W każdym pokoleniu głosi się Boga. W każdym pokoleniu mówi się o Bogu. Takie jest zadanie każdej religii, a w szczególniejszy sposób chrześcijaństwa, w którym Bóg objawił siebie w szczególny sposób. A przecież ludzie reagują bardzo różnie. Są tacy jak droga, niedostępni, jak gdyby nie przeznaczeni dla Boga, zbyt twardzi dla Niego. Są tacy jak skała, nieprzystępni dla tego, co od Boga pochodzi. Są tacy jak ciernie, którzy zajęci są zupełnie innymi sprawami niż ta Boża oferta. I są wreszcie tacy, którzy odpowiadają Panu Bogu całym sercem i przynoszą plony. Kiedy patrzymy na świat, musimy uznać obecność wszystkich. Tak było, tak jest, tak pozostanie. Jezus ukazuje nam, że los Boga, losy Boga są niejako złożone w nasze ręce i że odpowiedź, jakiej udzielamy, jest bardzo zróżnicowana. Ale tym, którzy uwierzyli w Boga i uwierzyli Bogu, Jezus daje dwie inne przypowieści, przedziwne, które kierują się przedziwną logiką. Powiada tak: z Królestwem Bożym, czyli z tą obecnością Boga w świecie, to jest tak, jak z pewnym człowiekiem, który znalazł skarb ukryty w roli. Ale ta rola nie była jego. Poszedł więc, sprzedał wszystko, co miał i nabył tę rolę. I w ten sposób nabył również ten skarb. Sens tej przypowieści jest oczywisty. Czasami w naszym życiu natrafiamy na coś, co jest naprawdę bardzo ważne. Odkrywamy wagę tego. I wtedy musimy podjąć odważną decyzję. Żeby wybrać to jedno, jedyne, trzeba nieraz wyrzec się wielu innych rzeczy. I odpowiedź na tę przypowieść nie jest odpowiedzią teoretyczną, tylko każdy z nas musi jej udzielić sam. To znaczy każdy z nas musi odpowiedzieć na pytanie, czy odnalazł ten skarb, czy tym skarbem jest Pan Bóg i czy jest gotów we wszystkich okolicznościach swojego życia zaufać Mu i związać Nim swoje życie. I druga jeszcze przypowieść o drogocennej perle, która ma dokładnie taką samą wymowę, że pewien człowiek znalazł drogocenną perłę. Kiedy więc przekonał się o jej wartości, sprzedał wszystko, co miał i nabył tę perłę. Lepsza jest jedna, drogocenna, wspaniała i godna podziwu, niż wiele innych, które takiej wartości nie mają. I z Bogiem w naszym życiu jest tak samo. Kto Boga wybiera, nic nie traci. Nawet jeżeli wyzbywa się innych rzeczy, to nabywa dobro, które przekracza wszystko, cokolwiek inne rzeczy dać mogą. Ktoś pomyśli, że to jest wzniosłe i trudne i że mnie konkretnie, myśli ktoś, nie dotyczy. Że ten wybór, przed tym wyborem być może stają niektórzy. Ale to nie jest prawda. Przed tym wyborem staje każdy człowiek w różnych okolicznościach swojego życia. A zwłaszcza w takich okolicznościach, kiedy musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście Bóg i Jego sprawy są w Jego życiu najważniejsze. Może to być wobec czegoś trudnego, bolesnego, może to być wobec perspektywy choroby, wobec cierpienia, a wreszcie wszystkich nas to dotyczy wobec perspektywy sensu naszego życia i śmierci, która nas czeka. Człowiek musi wtedy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście Bóg w naszym życiu jest na pierwszym miejscu, czy jest najważniejszy. I jeżeli ta odpowiedź wypada pozytywnie, jeżeli ta odpowiedź jest dobra, jest właściwa i jeżeli tej odpowiedzi udziela wielu ludzi, wtedy Bóg staje się w świecie jak gdyby bardziej obecny. Wtedy ten stan, który osiągamy, do którego dochodzimy, nosi nazwę Królestwa Bożego. Bo oto Bóg staje się Panem, powiedzielibyśmy naszym językiem, Królem naszych sumień. Bo oto Bóg bierze w posiadanie nas jako swoją własność. I przez to Jego obecność staje się bardziej widoczna. Spełniony też zostaje wówczas cel religii. To znaczy, jeżeli religia i nasza wiara przybliża nas do Boga tak dalece, że w najtrudniejszych okolicznościach naszego życia potrafimy Mu zaufać, to znaczy, że powoli należymy do Pana Boga. Że związaliśmy z Nim swoje życie tak, że staliśmy się Jego narzędziami, a nawet Jego swoistym mieszkaniem. Jeżeli człowiek przyjmuje to, co go spotyka, z takim nastawieniem i nawiązuje bezpośredni kontakt z Bogiem, daje mu to niebywały spokój. Ja wczoraj wysłuchałem takiej opowieści. Opowieści, która dotyczy życia jednej z kobiet. A ponieważ mieszka bardzo, bardzo daleko stąd, to z całą pewnością nie słyszy i nie będzie miała za złe, bo nawet nie wie, że tę opowieść dotyczącą jej życia powtarzam. Otóż jest matką i wkrótce po wyjściu za mąż jej córka zachorowała. Zachorowała na raka. Spodziewała się dziecka i lekarze odkryli raka. Oczywiście diagnoza była porażająca. Córka wróciła do domu kompletnie załamana. Przewidziano bardzo trudną operację, o której lekarze mówili, ponieważ sprawa dotyczyła też krwi, że nie będzie, nie ma szans na powodzenie. I wtedy matka, dowiedziawszy się o tym, zaczęła prosić gorąco Boga, żeby to ona zachorowała, żeby Bóg tę chorobę przeniósł na nią, a jej córka niechby żyła. Wydawać by się mogło, że prośba nie tylko nieracjonalna, ale wręcz nie do spełnienia. Mówiła, że prosiła Boga tak gorąco, tak mocno, że któregoś dnia uzyskała pewność, że zostanie wysłuchana. Córka udała się do szpitala na operację. Ale kiedy zaczęto diagnozować do operacji, stwierdzono, że nie ma żadnych śladów raka. Że córka jest zupełnie zdrowa. Rzecz działa się za granicą. Lekarze byli oniemiali. Cała dokumentacja lekarska wskazywała na konieczność operacji. A teraz kobieta spodziewa się dziecka i zupełnie zdrowa. Za kilka miesięcy matka poczuła się bardzo źle. Okazało się, że ma raka. Udała się do szpitala i tam lekarze zdiagnozowali dokładnie tę samą chorobę, co u córki. Zanosiło się na operację. I operacja się odbyła. Udała się, ale idąc na operację, matka opowiadała mi o tym z pełnym przekonaniem. Szła tak, jak gdyby szła na spotkanie z Panem Bogiem. Lekarze byli zaszokowani. Pielęgniarki zaszokowane. Nie widziały nigdy kobiety czy człowieka, bo i mężczyzny to dotyczy, który by szedł na operację z takim spokojem. Poddała się temu, wszystko ustąpiło i żyje. Daje o tym ona świadectwo. I ja Państwu powtarzam, jako w moim przekonaniu dobry przykład tego, że także w naszych czasach dzieją się cuda wtedy, kiedy człowiek poza wszelką logiką i wbrew wszelkiej logice zaufa Panu Bogu. Jeżeli uczyni dla niego miejsce w swoim życiu tak daleko, że Pan Bóg to życie przejmuje. Nie może to być droga wszystkich ludzi. Nie liczmy na to, że wszystkimi Pan Bóg pokierowałby dokładnie tak samo. Gdyby tak było, to cud stałby się zwyczajnością. A cud ma to do siebie, że przecież jest niepowtarzalny i nadzwyczajny. Ale te rzeczy się zdarzają. Te sprawy są. Nie dlatego, żeby Pan Bóg chciał nas zaskoczyć, tylko dlatego, jestem o tym przekonany również, że jeżeli ktoś w pełni mu zaufa, to daje mu siły temu człowiekowi do przyjęcia i zniesienia wszystkiego, do mężnego zniesienia wszystkiego. A to mężne zniesienie sprawia, że niektórym jak gdyby przedłuża życie po to, aby mogli o nim świadczyć. Zdarza się bowiem, i to już na zakończenie naszego spotkania, że w naszym życiu wydarzają się rzeczy ważne, bardzo ważne, dziwne, znaczące, cudowne, ale bardzo szybko przyzwyczajamy się do tego, co jest i puszczamy je w niepamięć. I wtedy też nie dajemy świadectwa o tym, czego Pan Bóg w naszym życiu i w życiu naszych bliskich dokonał. A przez to, jak gdyby troszeczkę pomniejszamy Jego obecność w świecie. Warto więc spojrzeć na swoje życie, warto spojrzeć na to, co przeżyliśmy i zauważyć, że we wszystkim, a w niektórych momentach szczególnie, był on wyraźnie obecny. I właśnie przez te pojedyncze epizody buduje się Jego obecność w człowieku i w świecie i przez to wszystko buduje się również Królestwo Boże. Dlatego Ewangelia o Królestwie Bożym to nie jest li tylko sprawa przeszłości, to jest sprawa, rzeczywistość, która jest głoszona w każdym pokoleniu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszą uwagę. Mam na koniec jeszcze jedno dopowiedzenie. Mianowicie w ostatnich tygodniach, dosłownie 2 tygodnie temu, ukazała się książka Benedykta XVI Świadkowie Chrystusa, Apostołowie i Uczniowie. Jest to bardzo piękna i bardzo mądra książka. Ona zawiera 31 kateches papieża, poświęconych najpierw tajemnicy Kościoła, następnie poszczególnym apostołom, każdemu z osobna, następnie uczniom i wyznawcom, o których mowa w Nowym Testamencie, także kobietom. I jeżeli ktoś z Państwa zdecydowałby się tę książkę nabyć, ona zdaje się dzisiaj powinna być tutaj przy wyjściu, to radziłbym Państwu, żeby codziennie przeczytać po jednej katechezie 3 stroniczki. Jest 31, czyli czytania na miesiąc. Z tym, że trzeba wziąć flamaster albo długopis, podkreślić sobie pewne myśli. Jest to wspaniała, mądra, piękna książka, która kieruje nas do początku chrześcijaństwa po to, abyśmy zrozumieli, na czym dzisiaj polega być świadkiem i uczniem Jezusa Chrystusa. Otóż Benedykt XVI te katechezy wygłosił w ubiegłym roku, zostały zebrane i bardzo pięknie wydane, a ja miałem szczęście napisać do tego przedmowę. Wyjaśniam w niej nieco klucz do tych katechez, więc może też trzeba byłoby przeczytać. Natomiast nowością czy osobliwością jest też to, że papież odsyła do różnych tekstów biblijnych i po każdej takiej katechezie te teksty biblijne są tutaj podane, są tutaj przytoczone. A więc książka nadaje się do takiego zimowego poczytania sobie, codziennie po te 2-3 stroniczki, po jednej czy drugiej katechezie. Za pierwszym czytaniem nie jest łatwa. Za drugim jest łatwiejsza. Za trzecim, czwartym, kiedy tak sobie poczytamy, będą mieć Państwo tutaj mnóstwo materiału do refleksji, do medytacji, nawet do modlitwy. Nadaje się więc też na jakiś upominek dla osób, które prowadzą głębsze życie, czy dla każdego, kogo te Boże sprawy interesują. Dziś dziękuję bardzo serdecznie. Życzę dobrych, błogosławionych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Życzę wszystkiego dobrego w nowym 2008 roku. Drodzy Państwo, raz jeszcze powtórzę to, co chciałbym powiedzieć naprawdę gdzieś tam z głębi wnętrza. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny za tą obecność, za zasłuchanie, za udział w tych konferencjach i bardzo serdecznie życzę, żeby zbliżające się święta przyniosły chociaż odrobinę tych treści, o które rozważamy, o których mówimy, i żeby wniosły dużo dobra i ciepła również do życia rodzin Państwa. Następna nasza konferencja odbędzie się w drugi poniedziałek stycznia, to jest 14 stycznia. Zatem raz jeszcze wszystkiego dobrego i szczęścia. Chwała Ojcu i Synowi.